Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Marlena Kuśmierczyk, która opowie nam o Gwatemali. Witaj.
Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że zachęcę Was do odwiedzenia Gwatemali. Może spotkamy się na jakąś kawę.
Jak to się stało, że właśnie Gwatemala znalazła się w Twoim sercu?
No to nie jest taki oczywisty wybór, natomiast no tutaj ostatecznie zarządziło serce. Mój mąż jest Gwatemalczykiem, obecny mąż, natomiast wszystko zaczęło się od języka hiszpańskiego. Uczyłam się namiętnie, ale brakowało mi praktyki, więc zaczęłam przez internet szukać głównie latynosów do nauki i tak między innymi jednym z nich był mój przyszły mąż. Tak rozmawialiśmy sobie mniej więcej przez rok, no i ja miałam ochotę gdzieś sobie wyjechać, ponieważ bardzo lubię podróżować. No i mówię, wiesz co, mam urlop, jak chcesz to przyleć, to pokażę Ci mój kraj. I tak sobie poleciałam, najpierw na 2 tygodnie. Bardzo mi się kraj spodobał, Gwatemala jest przepiękna, jeśli chodzi o podróże, wulkany, ta soczysta zieleń plus takie dużo tradycyjnych elementów, strojów kobiecych, historii Majów. No wtedy jeszcze nie myślałam, jak to wygląda do życia, natomiast stwierdziłam, że tak fajnie nam się rozmawiało później dalej też, że trzeba nie spróbować. I tak w sumie po kilku miesiącach rzuciłam tutaj moje dotychczasowe życie w Polsce i przeprowadziłam się do Gwatemali. Z taką myślą, że no po pierwsze, no to mój wtedy chłopak, tak można powiedzieć, ale też bardzo chciałam uczyć się hiszpańskiego, dalej kontynuować. I tak po tych, no myślę, że tak 2 latach znajomości wyleciałam z biletem w jedną stronę.
Towarzyszył temu jakiś lęk związany właśnie z taką przeprowadzką w nieznany?
Powiem szczerze, że tak, że to była bardzo duża ekscytacja. No co to takie może się wydawać dziwne, no bo tutaj zamknęłam wszystko. Po 13 latach zwolniłam się z pracy, sprzedałam samochód, jakby no wszystko zamknęłam, tak żeby po prostu polecieć i spróbować, zobaczyć się. Bo tutaj w Polsce miałam bardzo, bardzo ułożone życie, wszystko takie bardzo stabilne. No ale co, po 30 zawsze można wszystko wywrócić i zmienić. I tak się stało.
Można po 30, po 40 i przypuszczam, że później też. Tak. Czy długo musiałaś się adaptować do nowego miejsca, czy jakby szybko poczułaś się jak u siebie?
Znaczy poczułam się dobrze, natomiast tak jak już wspomniałam, Gwatemala dla podróżnika i Gwatemala do życia to jest zupełnie inny kraj. Oczywiście cały czas mamy to piękne słońce, owoce, natomiast no, życie takiego przeciętnego mieszkańca totalnie różni się od tego, co możemy zobaczyć w podróży. Także to mnie na pewno zaszokowało, taka przepaść między ludźmi, którzy mają sporo pieniędzy i ta bieda na ulicach, to jest no, to, co z takiej perspektywy Europejczyka bardzo, bardzo dotyka. No to, że dzieci sprzedają, że są na ulicach, że naprawdę no, ta bieda jest taka bardzo, bardzo skrajna i drastyczna. No i takie rzeczy typu, nie wiem, wyrzucanie śmieci, że trzeba no, wszystko zapakować, szkło potłuczone trzeba ładnie zapakować, no bo pan śmieciarz jak przyjedzie, to nie ma żadnych rękawiczek, to są osoby, które zarabiają najmniej, no i żeby się nie pokaleczył, ale to też jest bardzo pozytywne, dlatego że tutaj ludzie są przeuprzejmi i naprawdę dbają o te relacje i tak troszczą się o siebie.
Chciałabym, żebyś opowiedziała mi, jacy są Gwatemalczycy.
Gwatemalczycy są przede wszystkim bardzo, bardzo uprzejmi. Tutaj na każdym kroku słyszymy dziękuję, dzień dobry, do widzenia, czy mogę. Na przykład jak się wchodzi do gwatemalskiego domu, mówi się con permiso, czyli za pozwoleniem. Jak chce się usiąść na krześle, to tak samo, con permiso. no, są naprawdę bardzo otwarci, jeśli chodzi o takie rozmowy codzienne, czyli ja idąc sobie ulicą mogę sobie z kimś porozmawiać, w kolejce mogę sobie z kimś porozmawiać. Nie, człowiek nie czuje się taki samotny w wielkim mieście. Ja akurat mieszkam tutaj na obrzeżach stolicy, natomiast tutaj nie ma znaczenia. Tu wszędzie z każdym można sobie porozmawiać, od placu zabaw, mówię, do kolejki. Jedyne miejsce, kiedy walcomalczycy nie są pszeni, to są korki, które są tutaj przeolbrzymie, no i wtedy włącza im się taki agresor, bym powiedziała. Natomiast poza tym są przekochani, natomiast na tle Latynosów dla mnie są troszkę wycofani. Oni oczywiście tutaj, jeśli chodzi o głośność, z czego Ameryka Łacińska jest znana, wszystkie, nie wiem, głośniki na ulicach, mikrofony, to oczywiście występuje, natomiast sami sobie gwałczomalcicy nie są tacy otwarci, nie mówią rzeczy wprost, nie są tak bardzo krzykliwi.
A jeżeli chodzi o takie relacje przyjacielskie, bo na przykład wiem, że w Meksyku trudno jest się przyjaźnić z Meksykaninem czy z Meksykanką, bo oni bardzo rodzinnie są ze sobą gdzieś połączeni i ważniejszy na przykład jest kuzyn stryjeczny, prababki jakieś tam, niż przyjaciel. A jak to jest w Gwatemali?
No to jest na pewno trochę podobnie, natomiast ja bym podzieliła życie na dwie części. Życie do założenia rodziny i po tym, jak już ktoś założył rodzinę. I rzeczywiście wielu Gwatemalczyków po założeniu rodziny już totalnie się odcina i żyje życiem rodzinnym. I wtedy tak, takie spotkania nawet czy wyjścia są w gronie najbliższych, czy no dalszych kuzynów, czy jeszcze dalszej rodziny, jak najbardziej tak. Natomiast to też zależy od człowieka. No, są też już takie bardziej nowoczesne grupy. No, tak na przykład no, ja i mam tutaj znajomych jak najbardziej i oni mimo tego, że mają jakieś pary i rodziny, to jak najbardziej wychodzimy, spotykamy się, ale na pewno w jakichś takich mniejszych miejscowościach tak, to tak wygląda, że to jest bardziej rodzina. Tylko ta rodzina trochę wygląda inaczej, znaczy te spotkania wyglądają inaczej. One nie są takie sztywne przy stole, że wszyscy siedzą, jedzą i wychodzą. Przeważnie nawet no, my w rodzinie też oczywiście się spotykamy. To jest wspólne gotowanie, wspólne wyjścia, śmianie się, bieganie. One są takie bardziej wyluzowane, te spotkania, ale tak jak najbardziej, rodzina jest bardzo ważna.
A czego ci brakuje tam na miejscu?
Czego mi brakuje? No przede wszystkim polskich książek. Polskich książek i kosmetyków. Jeśli chodzi o rynek kosmetyczny, to tutaj jest bardzo słabo. I jeśli już coś jest takiej jakości, no ja bym powiedziała średniej, no to jest bardzo drogie. Gwatemalczycy generalnie używają mydła w kostce. Mydło w żelu to jest, to nie wiem.
Nie istnieje w ogóle, nie ma takich rzeczy.
No może tam z 5 na półce jakich się znajdzie. Oczywiście są jakieś droższe drogerie, to tak będzie wyglądało. Natomiast standardowo nie z kremami, jakimiś balsamami, no to też będzie wybór typu 10, tak? Także jak mogę, to przywożę takie rzeczy z Polski.
Na przestrzeni tych lat, w których byłeś w Gwatemali, miałeś też taki epizod powrotu do Polski.
Tak, byłam w Polsce. Byliśmy w trójkę, ponieważ w międzyczasie, kiedy byłam w Gwatemali, urodził się nasz synek. Chcieliśmy trochę spróbować, plus do tego uregulować nasz status i wzięliśmy w Polsce ślub, dlatego że przyjeżdżając tutaj nie miałam dokumentów. W Gwatemali nie ma polskiej ambasady. Jeśli cokolwiek chce się załatwić, to przez Panamę. I dlatego stwierdziliśmy, że spróbujemy życia i też pokażę mojemu mężowi Polskę, ponieważ przed przylotem dla niego cała Europa wyglądała tak samo. Czyli nieważne, czy tam Włochy, Hiszpania, Anglia, czy Polska, no to Europa jest taka sama, oczywiście zdanie już zmienił.
No tak jak nam się wydaje, tak? Jak pojedziemy do Afryki, to wydaje nam się, że wszędzie jest tak samo, a przecież to jest gigantyczny kontynent i tak samo jest przecież z Ameryką Południową. Większość tam mówi po hiszpańsku, ale jednak to są różne narody. Minusy mieszkania tam. No bo jednak w końcu po tej krótkiej wizycie czy dłuższej w Polsce zdecydowaliście się wrócić z powrotem. Ale na pewno są też takie rzeczy, no, które niekoniecznie tobie odpowiadają i chciałabyś coś zmienić.
Znaczy tak, no tutaj i Polska wygrywa w niektórych częściach i Gwatemala. Na pewno jeśli chodzi o takie rzeczy jak bezpieczeństwo i sposób poruszania się, bo to od razu zaznaczę, że ja się nie czuję niebezpiecznie w Gwatemali, ale też muszę się poruszać w odpowiedni sposób. Dlatego tutaj głównym środkiem transportu jest samochód. I właśnie jak przylecieliśmy do Polski, to my bardzo, bardzo chętnie jeździliśmy autobusami, pociągami, żeby trochę się tym nacieszyć. To bardzo szybko nam przeszło, no bo tutaj też wiadomo są minusy, ale to na pewno jest ta rzecz, którą Polska tutaj bije na głowę. No i ta cisza, znaczy brak ciszy, bo tutaj zawsze jest głośno, na przykład kościoły protestanckie, tutaj tych kościołów jest mnóstwo i na jednej ulicy mogą być trzy takie kościoły, one mają taką tendencję do otwierania na oścież drzwi sobie śpiewania, na przykład tam, nie wiem, do 19, także no jeśli ktoś kupuje dom, to musi wziąć pod uwagę, czy na przykład naprzeciwko nie ma jakiegoś kościoła, co i tak nie daje gwarancji, że on zaraz nie powstanie.
Tak, chciałabym porozmawiać o jedzeniu, bo to oczywiście bardzo ważna część kultury każdego kraju. I tak jak rozmawiałam z Polakami, którzy mieszkają właśnie w Ameryce Środkowej, czy nawet w Ameryce Południowej, to ta kuchnia bywa dosyć ostra. A jak to jest w Gwatemali?
No nie do końca. Znaczy ona może być ostra, ale sama w sobie ostra nie jest. W Gwatemali przeważnie danie same w sobie nie jest ostre, ale na stole zawsze znajdziemy jakiś pikantny dodatek. Typu jalapeno, czy na przykład chili pepper. To są takie malutkie papryczki. To się gniecie w moździerzu, dodaje na przykład sok z limonki, cebulę. I jeśli, nie wiem, na przykład do rosołu, bo rosół też można tutaj jeść na pikantną, dodaje się łyżkę takiego dodatku ostrego i rzeczywiście smak zmienia się od razu. Natomiast każdy ma wybór, jakby można dodać, ale samo w sobie ostre nie jest. Pośród osób, które ja znam, nie wszyscy jedzą pikantnie.
A jak ty jadasz u siebie w domu? Przemycasz jakieś polskie smaki? Czy jak twój mąż był w Polsce, to coś mocno przypadło mu do gustu?
Tak, placki po węgiersku. To jest jakby hit. Natomiast w drugą stronę, no to mizeria, to takie totalne było zaskoczenie i taki dziwny wynalazek, że coś takiego w ogóle można jeść. Mizeria i barszcz czerwony. To były takie dwie najbardziej chyba skrajne potrawy.
Ale to co, u nich się nie jada po prostu ogórków? Czy po prostu nie
ogórki, jeśli je się na obiad, to te ogórki są z sokiem limonki i solą. Limonka i sok z limonki to jest taki główny dodatek. Do takich sałatek, surówek świeżych do obiadu może być właśnie pomidor, rzodkiewka, ogórek, ale nie dodaje się ani żadnego oleju czy, nie wiem, oliwy, tylko to jest zawsze limonka i sól.
O języku teraz chciałabym porozmawiać, no bo oczywiście językiem urzędowym jest hiszpański, ale czy ten hiszpański jest jakiś taki specyficzny, charakterystyczny w tej Gwatemali?
Tak, są słówka, po których można rozpoznać Gwatemalczyka, natomiast hiszpański to nie jest jedyny język tutaj, jest jeszcze ponad 20 języków majów na przykład, cały czas są w użyciu, na przykład moi teściowie są dwujęzyczni. Natomiast na co dzień tak posługują się hiszpańskim. Są różne słówka, jest sposób jakby wymawiania i to się jak najbardziej zmienia. Gwatemalczyków można trochę, znaczy można się pomylić z tym Meksykiem takim południowym, tu przy granicy, to jest takie w miarę podobne, ale na przykład mamy Salwador czy Honduras, które są już bardzo blisko i ten akcent można spokojnie rozróżnić, jeśli już ktoś wejdzie na ten poziom hiszpańskiego. To jest inna melodyjność.
A jak u ciebie z językiem Majów? Znasz tylko pojedyncze słówka, czy dogadasz się jednak na ulicy z kimś?
Nie, no na ulicy aż tak to nie, natomiast tak, tutaj ciocia mojego męża, ona sobie taki wzięła za punkt honoru i trochę mnie uczyła. Jakieś takie pojedyncze zwroty, taką krótką konwersację, tak, natomiast bardziej już coś złożonego to nie. To jest w ogóle takie, znaczy fajnie, jak właśnie moja teściowa i ciocia spotykają się razem, to one właśnie rozmawiają w języku kakcika. Na co dzień jakby nie każda mówi po hiszpańsku, dzieci mówią po hiszpańsku, natomiast one we dwie, jak się spotykają, to rozmawiają w swoim języku ojczystym, można powiedzieć, bo to był ich pierwszy język, nie hiszpański.
A jak z wierzeniami właśnie, bo część społeczeństwa nadal wyznaje te wierzenia Majów, a jak to jest u ciebie właśnie w rodzinie twojego męża?
Nie, no tutaj to jest całkowity katolicyzm mimo wszystko, natomiast no te wierzenia to jest takie pomieszane, bym powiedziała, ponieważ mamy osoby, które wyznają chrześcijaństwo, ale to chrześcijaństwo mieszają z ceremoniami Majów. Właśnie ostatnio miałam okazję widzieć ceremonie, czyli to przeważnie, znaczy takie ceremonie, takie, które widzimy, stosie, świece, cukier, czekolada, różne produkty, każdy ma swoje znaczenie i to później jest palone. Natomiast ceremonia była w podziękowaniu Chrystusowi, tak? Także to jest wszystko pomieszane.
Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.